Joanna Merecka-Motosz, dzień dobry, ze mną w studiu goście wyjątkowi. Goście z uczelni wyższych, poproszę od mojej prawej, żeby się Państwo przedstawili.
Profesor Elżbieta Gaweł-Luta, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.
Hanna Rogała, Uniwersytet Pomorski w Słupsku.
Grzegorz Piekarski, Uniwersytet Pomorski w Słupsku. I ja jeszcze powiem, że brakuje z nami dwóch koleżanek, profesor Grażyna Bartkowiak i dr Agnieszka Suchocka, obie panie z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
Skąd takie połączenie? Jak wyście wpadli na siebie i na to, żeby wspólny projekt, o którym za chwilę będziemy rozmawiać?
No, projekt wynikał z naszego takiego społecznego nastawienia, a raczej chyba niezgody na dyskurs obowiązujący wokół migracji i migrantek i migrantów, bo właśnie tego dotyczy projekt. Postanowiliśmy połączyć siły, bo wiedzieliśmy, że razem możemy zrobić nie tyle więcej, ale wszystko. Ten projekt wysłaliśmy do ówczesnego Ministerstwa Edukacji Narodowej i faktycznie wygraliśmy.
Czyli to był taki to chciałam zapytać.
Tak, projekt trwa 3 lata. O celach pewnie powie pani profesor za chwilę, a ja tylko powiem właśnie o tych powodach, które legły u podstaw w ogóle aplikowania. Więc przede wszystkim chcieliśmy się zmierzyć z faktami, a nie z emocjami na temat migracji imigrantów i migrantami. Okazało się, że tak, dlatego że nasz projekt w dużej mierze polega na badaniach naukowych. I te wyniki, które otrzymujemy, są faktami, a nie naszymi narracjami czy wymysłami. I faktycznie obserwowaliśmy, że wokół migracji narosło wiele takich narracji zbudowanych wokół faktów i mitów i zbudowanych wokół takiej figury strachu. A więc
czyli wspólnego wroga.
No właśnie, ten atrybut wroga jest tutaj bardzo, bardzo ważny, bo on podsyca właśnie ten strach takimi głównie pojedynczymi incydentami, które są następnie jak gdyby przekuwane czy uogólniane na całe grupy. No a fakty nie tylko z naszych badań, ale w ogóle fakty wynikające z badań i z danych policyjnych wskazują na to, że migranci wcale nie popełniają ani więcej przestępstw niż Polacy i Polki, często wręcz mniej. Najczęściej powielane historie o fali przestępczości migrantek i migrantów nie znajdują właśnie w potwierdzeniach w statystykach. No i ten strach właśnie jest również takim narzędziem do tego, aby wskazywać na tę grupę jako coś, co nam zagraża dla spójności Polek i Polaków czy naszego państwa. Zresztą sam język, który używa się do opisania tej grupy, już jest dehumanizujący, więc bardzo często mówi się o niekontrolowanej fali i to jest zwykle takie narzędzie politycznego jednoczenia albo hasła, które nie ma nic wspólnego z ogółem ani z rzeczywistością. No i nam przyświecał taki cel niezgody na właśnie taką dehumanizację migrantek i migrantów, ponieważ jesteśmy przekonani, a badania to nasze potwierdzają i wizyty, które odbyliśmy w ośrodkach retencyjnych, że migranci to ludzie. To nie są statystyki, to nie jest bezimienna masa.
Ja myślałam, że to jest oczywiste.
Okazuje się, że nie dla wszystkich. O tym świadczyły marsze w Słupsku, które były organizowane, które mówiły o migrantach i migrantkach jako jednej spójnej masie, prawda? Natomiast my poznaliśmy pojedyncze historie, bo za każdym migrantem i za każdą migrantką dokładnie jest ta historia, która bardzo często jest traumatyczna. No i jeśli zaczynamy mówić o migrantach i migrantkach w kategorii problemu, a tak się dzieje, prawda, to my z historii wiemy, czym to się kończy, jeżeli ludzi określamy problemem. Stąd właśnie pomysł na projekt, żeby zbadać faktycznie, co powinniśmy zrobić, aby migranci i migrantki przyjeżdżający do Polski, a chociażby do naszego miasta, do Słupska, byli zintegrowani z naszą społecznością, bo wszystkie dane wskazują, czy rozwiązania integracyjne działają tam, gdzie samorządy, szkoły, organizacje pozarządowe współpracują ze sobą. I my chcieliśmy w tym projekcie właśnie zbadać, co powinniśmy zrobić, jaki rodzaj wsparcia udzielić migrantkom i migrantom, aby ich integracja ze społecznością przyjmującą była jak na najwyższym poziomie, bez szkody zarówno dla nich, jak i dla Polek i Polaków.
Co badaliście? Co braliście pod uwagę w ogóle w tym projekcie?
My w zasadzie celem takiego projektu, naszego projektu, był teoretyczny model optymalizacji systemu wsparcia społecznego w kontekście strategii adaptacji kulturowej osób z doświadczeniem migracji. Założyliśmy, że w oparciu o badania, ale też może dopowiem, mieliśmy już zrealizowane, mamy dwa seminaria dotyczące migracji. Jedno odbywało się w Słupsku, drugie w Gdyni i we wrześniu planujemy jeszcze dużą konferencję na ten temat. Tam, gdzie z tego punktu czysto ludzkiego migrantów, ale również i z punktu naukowego będziemy odnosili się właśnie do migracji i stwierdziliśmy, że dobrze byłoby wypracować na bazie tych danych pewien model wsparcia, który mógłby być realizowany w Polsce, nie tylko w naszym mieście. Ja myślę, że takim głównym celem tak naprawdę projektu to jest zmiana mentalności ludzi w odniesieniu do migrantów.
A to się da?
Nie wiem, jest to trudny proces. Właśnie. Też musimy wziąć pod uwagę, że Polacy jako naród też migrują.
My zapominamy o tym chyba wszyscy, słuchajcie, że wielu niestety Polaków tak wyjeżdżało, szukało, że tak powiem, swojego miejsca na ziemi i świecie. I to się ciągle wydarza. I to jest też, jeśli mogę tak dygresyjnie, drodzy Państwo, to jest też rzecz, którą bardzo wielu młodym ludziom edukacyjnie powtarzamy. Świat jest wasz. Nie ta przestrzeń, nie to podwórko, nie ten dom, nie ta ławka. Świat jest wasz. Możesz pojechać, gdzie chcesz. Możesz robić, co chcesz. Świat jest otwarty. To skąd u nas teraz, słuchajcie, to zamykanie się, tak? Polska dla Polaków, to jest tylko nasze i tak dalej, i tak dalej. No to są hasła, które nie powinny wybrzmiewać w ogóle.
Rzecz jasna, my chyba zamknęliśmy się w takiej skorupie zjednoczenia przeciwko czemuś, a komuś w zasadzie, czyli przeciwko migrantom. I myślę, że nie doszliśmy jeszcze do tego momentu, do którego doszło już wielu krajów, że mamy do czynienia z społeczeństwem wielokulturowym. Trudno nam się w tej chwili trzymać, niezależnie od poglądów, takiej opcji, że jesteśmy sami dla siebie. Świat stał się całością i to już dosyć dawno temu.
To prawda.
Ja przypominam sobie słowa Jana Pawła II, który w odniesieniu do pytania, czy globalizm jest czymś pozytywnym czy negatywnym, powiedział krótko: nie czas i pora, by się nad tym zastanawiać. On po prostu jest. I my musimy w ramach tego świata funkcjonować. I myślę, że Polacy nie do końca się jeszcze nauczyli funkcjonowania w takim świecie. Są to procesy, których nie da się zatrzymać. I to jest tylko kwestia w tym momencie, w jaki sposób my odniesiemy się do tych procesów i może na ile nauczymy się funkcjonować właśnie w takim społeczeństwie globalnym. Ten model, o którym mówiłam wcześniej, a ma służyć właśnie integracji migrantów z Polakami, ale chyba i nie tylko, bo dotyczy to już całego świata, będzie rozpropagowany wśród organizacji pozarządowych.
Super.
Ponieważ te właśnie organizacje głównie...
One są na pierwszej linii frontu, kolokwialnie
dokładnie
mówiąc, nie?
Pomagają migrantom. Na jednym ze spotkań z seminarium rozmawialiśmy z migrantami o ich potrzebach, o ich bolączkach, jak oni się u nas czują. I między innymi zapamiętałam wypowiedź jednej z pań, ważną wypowiedź, bowiem ona powiedziała coś takiego. Często Polacy chcą pomagać migrantom na ich warunkach i nie do końca wsłuchują się w to, co nam naprawdę jest potrzebne. Czyli my czasami chcemy komuś narzucić pomoc, a być może komuś ta inna pomoc jest potrzebna, inny jej rodzaj. I myślę, że to jest bardzo ważny również punkt i odniesienia do stworzenia naszego modelu, ponieważ jak mówię, on nie jest tylko wymysłem naukowców, ale on przede wszystkim ma związek z praktyką, gdzie wychodzimy naprzeciw potrzebom migrantów, a z drugiej strony możliwości niesienia im pomocy poprzez pryzmat finansowy, mentalny, organizacyjny. I jest to bardzo trudne, ale staramy się to łączyć. Efekt, miejmy nadzieję, pozytywny tych naszych działań będzie we wrześniu, właśnie kiedy w ramach konferencji, która będzie organizowana przez członków zespołu, wszystkich członków, ale będzie organizowana w Akademii Marynarki Wojennej. Mhm. Chcemy tam właśnie poddać pod dyskusję nasz model. Być może będzie on wymagał wówczas jeszcze uzupełnienia i na to liczymy. Liczymy również na to, że to nasze działanie ma sens. Mhm. Że przyczyni się do czegoś dobrego, że przyczyni się i do integracji migrantów z jednej strony, bo przecież nam o to również chodzi, żeby nie byli w opozycji do naszego narodu, tylko z nim współgrali, współuczestniczyli w naszym życiu, bo przecież nie chodzi nam o to, by porzucili swoją kulturę i wtopili się w naszą, bo nie zawsze jest to możliwe. Ale
ja muszę, przepraszam, przerwać, bo przed wejściem na antenę chwilę o tym rozmawialiśmy i to padało też u nas na antenie w Radiu Gdańsk przy okazji spotkań z Agnieszką Kilian, dyrektorką Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej. I tu rzeczywiście od początku jakby założenie było takie, że pokażcie nam swoją kulturę, nauczcie nas, wyciągnijmy z niej to, co jest fajnego, to, co jest najlepsze, tak? Wszyscy jedziemy, może nie wszyscy, ale jak jedziemy za granicę i trafiamy na święto lampionów, to każdy otwiera buzię ze zdumieniem, szczęściem i patrzy na to, co się wydarza, tak? Tu możemy robić lampiony razem z nimi i no, zupełnie niedawno można było je też zapalać, te świece, te lampiony wypuszczać, że tak powiem, w świat i przestrzeń. Jedno nie wyklucza drugiego, według
Oczywiście,
mnie.
Pokażmy,
co jest u nas tak fajnego. Bierzcie, częstujcie się, ale dajcie nam też coś od siebie, pokażcie trochę kultury. Każdy z nas próbował jakiejś innej kuchni niż ta babcina, na której zostaliśmy wychowani, tak? Japońskiej, hiszpańskiej, włoskiej i tak dalej, i tak dalej. No, ja absolutnie uważam, że to są rzeczy, które mogą ze sobą współgrać.
Tak, my korzystamy również z zasobów migrantów przecież. Mhm. Poznajemy różne kultury, zwyczaje, to wcale nie oznacza, że jesteśmy w opozycji, tak? Mhm. Myślę, że edukacja tutaj jest tym czynnikiem bardzo ważnym i to już edukacja w szkole podstawowej realizowana, kiedy nauczyciele niestety sami do tego dochodzą, w jaki sposób powinna klasa szkolna funkcjonować, by dzieci właśnie współdziałały. Współgrały ze sobą i by ten sposób myślenia zmienić i nie traktować jak migranta, jako wroga, ale jako osobę, która również wnosi do naszego społeczeństwa wiele dobrego.
I właśnie tutaj dochodzimy do podstaw teoretycznych naszego projektu. Te teorie zaczerpnęliśmy z prac Johna Berego.
Tak, są to cztery strategie akulturacyjne Johna Berego. Ja chciałam powiedzieć jeszcze o tym, że my często mówimy i skupiamy się na sobie i pewnie to jest dosyć naturalne, ale o tym, jak nam jest trudno i nam jest ciężko, że migranci do nas przyjeżdżają, otóż im jest też ciężko albo jeszcze ciężej, dlatego że oni mają do czynienia nie tylko z nowymi ludźmi, środowiskiem, pracą, warunkami zamieszkania, językiem, ale też przeżywają stres akulturacyjny i szok kulturowy. Więc też miejmy to na uwadze i pamiętajmy o tym, że to nie my przeżywamy trudności w związku z ich przyjazdem, ale to oni zmieniają życie i zmieniają miejsce i są w zupełnie nowym środowisku, bardzo często też pozbawieni poczucia bezpieczeństwa. Więc to wsparcie, którego udzielamy, ono jest ważne. Posługujemy się takimi czterema kategoriami, właśnie zaczerpniętymi z modelu Johna Berego. I to są cztery strategie akulturacyjne, o których możemy mówić, które przyjmuje migrant przyjeżdżający do nowej kultury, do nowego kraju. Integracja, wtedy kiedy on zachowuje swoją tożsamość kulturową, ale jednocześnie potrafi czerpać z wartości kulturowych kraju, w którym zamieszkał. Asymilacja, wtedy kiedy bardziej przyjmuje te wartości nowej kultury, a niejako właśnie wtapiając się w kulturę nowego kraju, w którym mieszka, odrzuca tę swoją pierwotną tożsamość kulturową. No i są pozostałe dwie, separacje i marginalizacja. marginalizacja to jest odrzucenie zarówno jednej, jak i drugiej kultury. No i to jest o tyle niebezpieczne, że bardzo często jest to na granicy wykluczenia społecznego, co też może prowadzić do niepożądanych zachowań, o czym też dr Grzegorz Piekarski mówił, że jest to odsetek, co też potwierdzają nasze badania, że to jest nieznaczny procent osób, które taką strategię wykazują.
To podkręcane też przez media i przez społeczeństwo, że tak powiem, urasta do ogromnego problemu i rzeczywiście wybija się na ten plan pierwszy i sporo osób zgodnie też z tym, co mówicie, no, patrzy na tych ludzi przez pryzmat tego nieszczęścia, które się wydarzyło.
Tych złych rzeczy, a nie tych dobrych, oczywiście.
A nie tych dobrych, nie? Ja uważam, że przykład powinien iść z góry i rzeczywiście to jest tak, że i przedszkola, i szkoły podstawowe, średnie, szkoły wyższe, tu jakby wasza rola, wykładowców, nauczycieli też w tym, żeby prowadzić te działania włączające, nie? Żeby to się spięło wszystko. Mm-hmm.
Jeszcze chcielibyśmy może dodać ważną rzecz, która wynika już z naszych badań, a mianowicie znajomość języka polskiego. Mm-hmm. W kontekście centrów integracji dla cudzoziemców, one ostatnio przeżywają taką nagonkę w postaci, że no przede wszystkim niezrozumienia funkcji i celów takiej instytucji. Natomiast nasze badania, ale też badania innych kolegów i koleżanek wskazują, że znajomość języka polskiego bardzo mocno ułatwia tę strategię integracji ze społeczeństwem polskim, a zatem właśnie po to są powołane te centra integracji cudzoziemców, żeby, jak sama nazwa wskazuje, służyły integracji właśnie przyjeżdżających do naszego kraju z Polkami i Polakami. Bardzo długo twierdzono, że adaptacja jest jedną z najlepszych strategii, natomiast to poddano krytyce i okazuje się, że taka współgrająca ze społeczeństwem przyjmującym jest właśnie ta strategia integracji. I my próbujemy zbadać czynniki, które będą wspierać przyjeżdżające migrantki i migrantów właśnie w tej strategii integracji. Bez szkody dla ich własnej tożsamości kulturowej, a również ze zyskiem dla naszej tożsamości narodowej.
Co dalej, słuchajcie, bo to we wrześniu konferencja, tak? Po drodze jeszcze badania jakieś robicie? Czy to już jest spięte, zamknięte i teraz idzie tylko w świat?
Nasze badania są dwuetapowe. Mhm. W pierwszym etapie zrealizowaliśmy badania pilotażowe, bo też chcieliśmy sprawdzić, czy narzędzia, które mamy, są narzędziami właściwymi. Okazało się, że musieliśmy dokonać tutaj zmian i przeprowadziliśmy badania właściwe. One są w opracowaniu statystycznym i w zasadzie na bazie badań właściwych będziemy formułowali dopiero nasz model. Także, jak mówiłam, stanie się to we wrześniu, kiedy ten model będziemy mogli zaprezentować, przedstawić, ale przede wszystkim nie chodzi tylko o to, by model funkcjonował na kartkach papieru, ale będziemy chcieli go przekazać wielu organizacjom pozarządowym, a również i ministerstwu, by podjąć działania zgodnie z tym proponowanym przez nas modelem, a którego celem jest właśnie integracja migrantów.
No to sporo pracy jeszcze przed wami.
Sporo pracy mamy już za sobą i jesteśmy w trakcie intensywnej dalej pracy, ale myślę, że było warto, ponieważ to od nas wymaga naprawdę bardzo dużo działań, ale należy podejmować trud, by on przyniósł coś dobrego.
No tak.
I myślę, że te nasze działania, ten nasz projekt idealnie się wpisują w potrzeby dzisiejszego polskiego społeczeństwa, ale również konieczności zmiany w związku z globalizacją świata, swobodną możliwością przekraczania granic, bo my już nie możemy udawać, że jesteśmy zamknięci.
No nie, to jest to, co padło chyba na początku. Świat jest otwarty, świat jest nasz. Możemy wszystko, znaleźć sobie miejsce na ziemi, to, które dla nas, dla naszych potrzeb, dla naszych bliskich będzie najwygodniejsze, najlepsze, no takie najbardziej nasze. Mhm.
I na koniec, parafrazując Wittgensteina, można powiedzieć, że granice naszej wyobraźni są granicami naszego świata właśnie, więc ten świat jest taki, jakim go widzimy.
Po prostu.
Po prostu. Mhm. I dobrze by było, gdybyśmy go widzieli w dobrych...
Właśnie chciałam powiedzieć, w trochę jaśniejszych kolorach,
dokładnie,
nie?
Tak.
Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie. Trzymam kciuki za to, żeby zgodnie z Waszymi założeniami ten projekt wybrzmiał w przestrzeni.
Bardzo dziękujemy, a my obiecujemy, że jak będziemy mieli już wyniki ostateczne, to chętnie się z nimi też podzielimy.
Dziękuję pięknie. Do usłyszenia.